program Chodnik.
Program Wschodni, jak zawsze w soboty o tej porze, czyli po godzinie 10:05, a 11:05 jest tu, skąd jest nadawany Program Wschodni, a jest on nadawany z licznych miejsc, ponieważ Wojciech Jankowski wita się z Państwem z Warszawy. Artur Żak powinien być w Drohobyczu, jeżeli nic się nie zmieniło, a Paweł Bobołowicz jest chyba w Warszawie, ale nawet tego nie jestem pewien. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, Wojtku. Tak, faktycznie nie jestem w Warszawie, Artur jest w Drohobyczu. Wszystko się zgadza, ale może najpierw opowiemy Państwu, co dzisiaj będzie w programie, Wojtku.
Tak, zapraszamy dzisiaj Państwa i do oczywiście na Białoruś, którą śledzimy. Niedługo usłyszą Państwo serwis białoruski przygotowany przez szefa białoruskiej sekcji Radia Wnet, przez Olgę Siemaszko. Porozmawiamy również z Michałem Lebduszką, czeskim działaczem organizacji pozarządowej. Zapytaliśmy go o to, jaki Czesi mają stosunek do agresji rosyjskiej na Ukrainę, również o te demonstracje, które kilka tygodni temu odbywały się w Czechach i które miały opinie prorosyjskich, i zadaliśmy pytanie, w jakim stopniu były one prorosyjskie. I połączymy się również z Republiką Mołdawii. Będziemy rozmawiać z panią Oksaną Satirowicz, która jest prezesem Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska-Mołdawia. I oczywiście wiele muzyki w naszej audycji. A jeżeli już mówimy o muzyce, to warto jeszcze wspomnieć o pewnym akcencie. Cały czas relacjonujemy to, co się dzieje na Ukrainie, jak przebiega ta agresja, jakie są straty, a przecież to jest okres, kiedy giną tam ludzie, kiedy przyjeżdżają do Polski uchodźcy nie dlatego, że chcą, ale dlatego, że muszą, i w tym samym czasie jeden z polskich posłów rzuca hasło stop ukrainizacji Polski, a wspominamy o tym może nie tylko dlatego, że jest to tak godne uwagi, ale istnieje też pewien ślad po tym w dziedzinie muzyki. Artur Żak, który pilnuje tych spraw i jest na bieżąco z tym, co aktualnie dzieje się na scenie muzycznej, zapowie Państwu krótki, ale bardzo energetyczny utwór. Artur Żak, Drohobycz, czy jesteś, czy nas słyszysz?
Dzień dobry, Wojtku, dzień dobry, Pawle. Tak, kłaniam się z królewskiego miasta Drohobycza. Ukraińcy podczas tej wojny bardzo dobrze przetrawiają, mówiąc kolokwialnie, to, co się dzieje, tę całą rzeczywistość, często właśnie w formie muzycznej, żartobliwej formie muzycznej. I jeden z twórców, legenda ukraińskiej sceny elektronicznej, radiowiec od dziesięcioleci, Jalsomino, stworzył pewien bardzo krótki, 40-parosekundowy utwór opierający się na pewnym samplu z posiedzenia właśnie Sejmu Rzeczypospolitej. Utwór do Moskwy. Kiedyś do Moskwy jechał Łysy i zobaczmy, kogo pani marszałek, no i w sumie Jalsomino, wysyłają do Moskwy tym razem. Jalsomino do Moskwy.
Stop ukrainizacji Polski.
Jasne, jasne, panie pośle, do Moskwy.
Do Moskwy, do Moskwy.
Jasne, jasne, panie pośle, do Moskwy.
Do Moskwy, do Moskwy.
Jasne, jasne, panie pośle, do Moskwy.
Do Moskwy, do Moskwy.
Jasne, jasne, panie pośle, do Moskwy.
Do Moskwy, do Moskwy.
O Boże, to pan siedzi. Proszę te słowa z butów powyciągać. Panie pośle, słuchaj, bardzo proszę.
Pani marszałek
utwór do Moskwy, Jalsomino.
To Artur, a jeżeli pozwolisz, Wojtku, Artur Żak zapowiedział tak ładnie ten utwór muzyczny, krótki utwór muzyczny, ale on jest związany z jeszcze jedną sprawą, jeszcze jednym wydarzeniem. Ten utwór bardzo się spodobał naszej koleżance Monice Andruszewskiej, z którą wielokrotnie przecież, Wojtku, mamy okazję i możliwość współpracy, współdziałania. Monika jest tym dziennikarzem, który od samego początku konfliktu na Ukrainie, rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, tę agresję relacjonuje z najdalszych miejsc. Doskonale też zna i rozumie, co oznaczają takie słowa i takie wypowiedzi jak tego posła, który twierdzi, że w Polsce następuje ukrainizacja. Utwór jej się tak spodobał, że poprosiła o to, żeby zrobić dla niej specjalny dzwonek na telefon. I zrobimy dla Moniki dzwonek na telefon, bo jest do tego szczególna okazja. Proszę Państwa, Monika Andruszewska, polska dziennikarka, została nominowana do Europejskiej Nagrody Dziennikarskiej. Może zostać Europejskim Dziennikarzem Roku, chociaż myślę, że dla nas, dla wielu z nas, Europejskim Dziennikarzem Roku jest od dawna, a to, co w tym roku zrobiła, szczególnie przede wszystkim jako człowiek, jako świadek tragicznych wydarzeń pod Irpiniem, jest godne tego, żeby rzeczywiście przeszło do historii, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali. Mam nadzieję, że ta nagroda trafi w jej ręce. Na razie jest na takiej tak zwanej krótkiej liście z kilkoma jeszcze innymi dziennikarzami, ale mam nadzieję, że nagroda przypadnie właśnie Monice, ale na pewno taka nasza prywatna nagroda, czyli Monika nas teraz słucha. Właśnie widzę, że pisze do nas, więc Monika, możesz być pewna, że zrobimy specjalnie dla ciebie z tego utworu, który tak ci się spodobał, dzwonek. Wojtku, czy chciałeś coś dodać?
Oczywiście trzymamy kciuki, wszyscy trzymamy kciuki za to, żeby Monice się udało. No i ja też chciałbym mieć taki dzwonek, więc też poproszę, jeżeli będziecie tak dobrzy.
To chyba to jest jakiś dobry pomysł, tylko nie wiem, czy my możemy z tego robić aż tak szeroki projekt, żeby nie okazało się, że coś może naruszamy jakieś prawa, ale mam nadzieję, że nie. A utwór rzeczywiście wyjątkowy. No cóż, Wojtku, zawsze jak prowadzimy w ostatnim czasie razem program, to zaczynamy go nietypowo, a przecież na początku programu powinno być białoruskie podsumowanie tygodnia. Nie może go teraz zabraknąć, więc przenosimy się do Wilna, gdzie z podsumowaniem tygodnia czeka Ola Siemaszko.
Wyniki tydnia. Podsumowanie tygodnia. Radio UNED.
Dzień dobry Państwu. I teraz zaczynamy od wiadomości z Białorusi i zacznę tak od reżimu w Mińsku, który wczoraj nie mógł zdecydować się na nazwę tego reżimu ustawionego na Białorusi. Słowa białoruskiego ministra spraw zagranicznych Władimira Макея o tym, że na Białorusi wprowadzony reżim operacji antyterrorystycznej, po prostu wywołali takie zamieszanie w Mińsku. Bo na pewno nie od ministra spraw zagranicznych obywatele powinni dowiedzieć się o takich informacjach. Komitet Bezpieczeństwa Państwowego KGB, który zgodnie z białoruskim prawem wprowadza ten reżim operacji antyterrorystycznej, zapewnił też, że tego nie robił. Na terytorium Białorusi operacja antyterrorystyczna nie była wprowadzona i obecnie nie jest prowadzona, tak poinformowała KGB. A głos też wczoraj zabrał sam Aleksander Łukaszenka, który powiedział, że takie podwyższone zagrożenie terrorystyczne zostało wprowadzone z powodu zaostrzenia sytuacji. I w związku z tym rozpoczęliśmy procedury od rozmieszczenia regionalnego grupowania wojsk z Federacją Rosyjską, grupy wojsk, której podstawą jest Armia Białorusi, która jest już uzupełniona jednostką z Rosji, tak mówił Aleksander Łukaszenka. I pod koniec dnia w ogóle nikt nie rozumiał, czy na Białorusi jest ten reżim operacji antyterrorystycznej, czy nie. A dlaczego jest tak ważny po prostu dla obywateli? Ponieważ zgodnie z prawem w reżimie operacji kontrterrorystycznej ruch samochodów na terenie jej prowadzenia jest po prostu zabroniony. Samochody i telefony komórkowe można odbierać obywatelom na potrzeby sił bezpieczeństwa. Jest teraz, jest taka ж можливість входити до домів обивателів без спеціальних управлінь сондових. І було б лепіше, якби обивателі віділи, що їх чекає. Очевидно, навіть тут Білорусь не є з таким взором пришчигання права, але ограничення операції антитерористичної можуть доткнути також звольників Лукашенки. Якщо мовимо безпосередньо о справах військових, то персонал військової Федерації Російської дословно в найближчих днях прибенді на Білорусь в рамках утворення та вспільної регіональної групи військ, поінформувало Міністерство оборони. Ілля їх бенді невідомо, невідомо теж, де зостанем розміщеним. Вімо тільки, що російський персонал військової бенді пропроводзав заплановане ділання, школення бойовега, майонс на целю, піднесення по зьому реалізації задань охорони панства зв'язкового. Газета «Наша Ніва» інформує, що Олександр Лукашенко подъем децизія о пропроводзенню на Білорусі тайної мобілізації в целю звенкшення обсади кадрової єдностик бойових військ у білоруським. Мато бить пропроводзено під прикривком тесту здольності бойових. В першому етапі не доткне вона дужих м'яст, найперв зостання змобілізована людність війська. Незнана є ще лічба особ, які маємо зостати змобілізовані, але власне на лічба зданням розмовців видання бенді ключем до зрозуміння остаточного целю тої мобілізації. Бо, як повідомив розмовця, рекрутація 2000 осіб мовила би радше о додатковому наборі осіб до вонських завдань бойових, таких як артилерія, повідомив нашій Ніві офіцер Сил Збройних Білорусі. Аларм треба бенді піднести, якщо лічба змобілізованих осіб перекрочує 5000. Бенді то означить утворення групи удержньової на якимсь керунку. А якщо перекрочує 10000, то таких груп бенді юж кілька. А найбільший націск складеться на спеціальності військових, яких бракує в армії російської, повідомили теж газеті інформатори. І одна з Срюдел ствердила, що як всі часто мобілізовані сон керовці. А ведлу кінего інформатора на перший такий огінь пуйдем кухажі, керовці, персонал технічний і логістичний. Хочав би теж повідати ще кілька слов у стосунках білорусько-українських. Емоції зашлего тигодні в сполішенстві южся успокоїли, бо припомнім, що по оглашенню лауреатів покойової нагороди Нобля в сітях сполішності була акурат така битва народів. О том, чи комітет Нобля поступив слушно, даючи нагороди для організації української ораз представителі двох країв біндонських в стані війни з Україною. Аби білорусіні і українці не позостали назавше ворогами, політиці обох країв під'єднулися на право ситуації. Міністр справ заграничних кабінету тимчасового Валерій Ковалєвський удався на Україну, аби заоферувати Зеленському нав'язання стосунків дипломатичних в іменю Світлани Тихановської. Не знаємо ще виніків тієї візити. Ковалєвський обіцяв нам о них оповідати пузній. Але нагле пук Каліновського оголосив свої амбіції політичні. Підтвердили мені інформація, яку первотні подав один з українських депутатів, що пук творжи певним структурам політичним і бенді то в співпрацю з представителями білоруської опозиції. Щегули теж не вємо, обіцяне то пузній. А на конець моєї повісті о справах білоруських оповім ще о Анджею Почобуті. Його жона Оксана опублікувала вчора фрагмент його лісту. У мене все в порядку. Принесено мені до цілі 43, то є будинок 1, який знам з 11-го року. От там того часу не велися ту змі. Нілам, подобно отпроводзаю мені по вінзенню. Як оді не кажеш, шістка тут є для мене інтересуюнцем. Припомнім, що Анджей Почобут прибував в вінзенню около półtora roku. Obecnie przebywa w areszcie śledczym w Grodnie. A wszystko wskazuje na to, że niedługo w jego sprawie wreszcie odbędzie się proces sądowy, bo Andrzej zaczął już czytać materiały sprawy. Oskarży się go o podżeganie do nienawiści narodowej, grozi mu do 12 lat więzienia i w ubiegłym tygodniu białoruskie władze dodali Andrzeja do listy międzynarodowych terrorystów. A to wszystko ode mnie. Informacje z Białorusi opowiadała Olga Siemaszko.
Tak, i to oczywiście opowiadała z Wilna. Białoruskie podsumowanie tygodnia. Ola Siemaszko, szefowa redakcji Białoruskiej Radia Wnet, przedstawiła nam jak co tydzień. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Wyniki tydnia. Podsumowanie tygodnia. Radio Wnet.
Ale muzycznie pozostaniemy też w klimatach białoruskich. Artur Żak.
Jak najbardziej utwór zespołu Irdoret, zespołu o tyle ważnego, że to jest zespół, który nawiązuje do tradycji kultury białoruskiej, księstwa litewskiego, średniowiecza, fantazy. A dlaczego o tym mówię? Bo w tym tygodniu muzycy tego zespołu wyszli z białoruskiego więzienia. W 2021 roku zostali aresztowani, dokładnie podczas nalotu białoruskich sił zostało aresztowane 16 osób, w tym muzycy i ich przyjaciele, małżeństwo Nadzieżdy i Władimira Kalecia, Irdoret, zostali osądzeni na 2 lata kolonii, ale także Piotr i Julia Marczenko. W tym tygodniu oni wyszli z więzienia, ale niejako system białoruski zabrał kolejnych muzyków, bo zespołu Little Sound, dwóch braci, którzy kiedyś reprezentowali Białoruś na Eurowizji, trafiło dla odmiany do więzienia 13, do aresztu 13 tego miesiąca. Też tak zwani kominiarze, czyli siły specjalne, ich aresztowali, ale teraz utwór właśnie zespołu Irdorew, tych ludzi, którzy wyszli teraz z więzienia. Serdecznie zapraszam do wysłuchania utworu.
Program Wschodni.
Za chwilę przeniesiemy się do Republiki Czeskiej, ale jeszcze chciałem Artura Żaka zapytać o tę muzykę, dość ciekawą rytmicznie, która przed chwilą zabrzmiała.
To jest zespół, który od lat cieszy ucho i oko często, bo ich koncerty są wyjątkowymi wydarzeniami. To jest utwór zespół Irdoref, a utwór Azbas, który przed reklamami wysłuchaliśmy. To są muzycy, o których ja mówiłem, którzy wyszli z więzienia białoruskiego. Niestety w więzieniach białoruskich przebywają jeszcze tysiące więźniów politycznych różnych zawodów. Dziennikarzy, tak jak Poczobut, muzyków, zwykłych pracowników tych przedsiębiorstw, które protestowały, więc pamiętajmy o tych wszystkich, którzy jeszcze w tych białoruskich kazamatach przebywają.
Arturze, skoro mówimy przez chwilkę o muzyce, to też chciałem ciebie o coś dopytać, bo weszliśmy, mówiąc kolokwialnie, z łokcia, nie daliśmy ci dokończyć tematu polskich akcentów w ukraińskiej muzyce. Tu nawiązuję do tego zacnego utworu, którym rozpoczęliśmy dzisiejszy program Wschodni.
Tak, ten zacny utwór Do Moskwy to już jest co najmniej drugi akcent w tej kabaretowej, tak naprawdę w kabaretowym wydaniu muzyki wojennej ukraińskiej. Wcześniej był utwór bardzo żartobliwy projektu Muesli o Bobrze. Niestety na antenie nie będziemy mogli go nigdy zaprezentować, ale w internecie on zbiera miliony przeglądów. Więc projekt Muesli i o Bobrze, utwór, który był wprost poświęcony Polakom. Zresztą ten utwór Gelsomino, który my na samym początku prezentowaliśmy, to jest utwór, którego twórca zachęca jak najbardziej do udostępniania we wszelkich możliwych sieciach społecznościowych. On nie jest zbyt zazdrosny, jeżeli chodzi o prawa autorskie. Jak najbardziej zachęca do udostępniania.
Tak to jest ze współczesnymi twórcami, że bardzo często już w epoce internetu udostępniają swoją muzykę i można swobodnie z niej korzystać, a to dla nas chyba dobra wiadomość. Ale my już przenosimy się do Republiki Czeskiej całkiem niedawno, kilka tygodni temu. Rozmawiałem z Michałem Leduszką ze Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych. Po czesku to jest taki skrót AMO, który jakoś bardzo się przyjął. On jest łatwo wpada w ucho. Michał długo czekał w tej kolejce. Zawsze coś go wypychało z naszych programów wschodnich, ale wreszcie przyszedł ten czas i zapraszamy do rozmowy z Michałem Lebduszką, Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych.
Jestem Michał Lebduszka, pracuję dla czeskiej organizacji, która się nazywa Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych, w skrócie AMO. My zajmujemy się przede wszystkim sprawami związanymi z polityką międzynarodową, ale też robimy różne projekty, na przykład na Ukrainie albo w Białorusi. Zajmujemy się na przykład w Czechach organizacją takich spraw, jak różne szczyty studenckie i taką edukacją. Może.
W czasie tej konferencji był wygłoszony referat, z którego wynikało, że wielu Ukraińców pojechało również do Czech. Wiemy, że czeskie społeczeństwo pomagało Ukraińcom. Jaka była reakcja Czechów? Pytam z jednej strony o reakcję społeczeństwa, a z drugiej rządową na wojnę, na tę agresję pełnowymiarową rosyjską na Ukrainie.
Do Czech rzeczywiście trafiło bardzo dużo uchodźców z Ukrainy. Jeżeli pamiętam dobrze, to w przeliczeniu na liczbę mieszkańców to było nawet najwięcej w całej Europie, nawet więcej niż w Polsce. A reakcja była w zasadzie bardzo podobna do tej w Polsce. To znaczy, że rząd narzucił jakieś takie pewne ramy, ale w zasadzie cały ten ciężar pomocy to pozostał na mieszkańcach, na różnych organizacjach pozarządowych. Ludzie przyjmowali uchodźców do siebie, do domu, pomagały właśnie przede wszystkim różne organizacje pozarządowe. Co dotyczy działań rządu, to one dotyczy takich podstawowych spraw, jak oczywiście udzielenie możliwości pracy, chodzenia do szkół dla dzieci, zapewnienie takich możliwości, jakichś tam podstawowych zasiłków. Większość tego ciężaru pozostała na ludziach. Tak można powiedzieć w zasadzie do dzisiaj. Nawet był taki epizod, kiedy na przykład samorząd Pragi, na którym też był bardzo, bardzo duży ciężar właśnie tych uchodźców, bo większość z nich zmierzała do Pragi, był w takim trochę konflikcie z rządem i wymagał od rządu jakieś większe działania dla chociażby relokacja części tych uchodźców, żeby też ten ciężar był gdzie indziej. Bo jednak miasto z taką ilością sobie nie radziło, więc takie problemy też się pojawiały.
Mówiłeś o tej pozytywnej reakcji. Polacy są takim narodem historycznym, który myśli też pewnymi kalkami historycznymi. Można powiedzieć, że pewne polskie reakcje są już w DNA wpisane, więc jak gdyby Polacy myślą o innych narodach, to też w ten sposób. Z jednej strony jest stereotyp o rusofilstwie Czechów, a z drugiej strony są tradycje współpracy ukraińsko-czeskiej z dwudziestolecia międzywojennego. Nawiasem mówiąc, skierowanym przeciwko Polsce, ale to w tej chwili nie jest ważne. Czy tu jakieś sentymenty historyczne są ważne, czy to jest zwykła reakcja obywatelska?
Sentymenty rzeczywiście pojawiają się, ale nie dotyczą one jakichś tam stosunków historycznych z Ukraińcami, bo to są sprawy, które nie są za bardzo pamiętane. I tak naprawdę jeszcze kilka lat temu to niewiele ludzi w Czechach było w stanie odróżnić Ukraińców od Rosjan i nie za bardzo ktoś kojarzył tak naprawdę jakaś Ukraina albo Ukraińcy istnieją. Jeżeli chodzi o te sentymenty, to one dotyczą przede wszystkim Rosji i nastrojów antyrosyjskich, które wbrew tym stereotypom są bardzo mocne w Czechach. Są oczywiście jakieś takie grupki prorosyjskie, ale one są dosyć małe. Mają niestety całkiem dużą przestrzeń na przykład w mediach, ale w społeczeństwie według sondaży one są naprawdę bardzo małe i takie sentymenty antyrosyjskie związane przede wszystkim tutaj odgrywa rolę przede wszystkim historia roku 1968 i inwazji, wtedy wojsk układu warszawskiego do Czech, która jest traktowana przede wszystkim jak inwazja rosyjska, to ona odgrywa właśnie w tym sentymencie czeskim bardzo, bardzo dużą rolę, więc tutaj pomoc Ukraińcom wojnie albo przeciwko Rosjanom, to odgrywa bardzo dużą rolę.
Czyli to jest troszeczkę podobnie jak reakcja Polaków, to znaczy jesteśmy również ofiarami rosyjskiej agresji. Ona była albo w 68 roku, albo w roku 20, a tym razem jest to agresja skierowana przeciwko Ukraińcom. Tu podobne sentymenty działają jak u Polaków.
Tak, dokładnie tak jest i dlatego też pojawiły się w Czechach bardzo dużo takich inicjatyw, które pomagają Ukraińcom. Nie są to tylko te wspominane inicjatywy pomocy uchodźcom, ale też na przykład wspieranie ukraińskiej armii. Trzeba tutaj powiedzieć, że o to się zasłużyła też ukraińska ambasada w Pradze, która jest bardzo aktywna, działa bardzo dobrze, bardzo elastycznie zareagowała na całą tą sytuację. Jedna z takich pierwszych rzeczy, którą zrobiła, to było na przykład ogłoszenie zbiórki na pomoc armii ukraińskiej, gdzie zebrano naprawdę ogromne koszty i też tutaj te sentymenty widać po takich rzeczach, na przykład w tym roku, w lato, na 21 sierpnia, kiedy wypada rocznica tej inwazji z 1968 roku, to symbolicznie ludzie też wysyłają 1968 koron, żeby wesprzeć armię ukraińską, więc tutaj w tym wszystkim te sentymenty się rzeczywiście pojawiają.
I Czesi, w przeciwieństwie do Polaków, nie mają żadnych zgrzytów, albo inaczej mówiąc, resentymentów historycznych. Nie było właściwie konfliktu czesko-ukraińskiego, a będąc na Zakarpaciu, zawsze mam wrażenie, że miejscowa ludność bardzo mile wspomina ten okres, kiedy byli w składzie Czechosłowacji.
Rzeczywiście takich sentymentów historycznych w stosunku do Ukraińców nie ma i nigdy w zasadzie nie było, ale jednocześnie trzeba też powiedzieć to, że istnieją takie bardzo mocne stereotypy negatywne dotyczące Ukraińców i one dotyczyły przede wszystkim migracji zarobkowej do Czech, która od wielu lat była bardzo mocna. No i dotyczyła oczywiście takich rzeczy jak stereotypów o tym, że Ukraina jest biednym krajem, skorumpowanym, powiedzmy, te Ukraińcy właśnie przyjeżdżają, pracują w takich nie za bardzo wykwalifikowanych pracach, no i też powiedzmy na przykład jakieś rzeczy jak stosunku do alkoholu i takich rzeczy, no takie rzeczy w zasadzie w takim przekazie potocznym istniały.
Niedawno polską sferę medialną obiegła informacja o wielkim proteście w Pradze czeskiej, którego wydźwięk miał być rzekomo, i to właściwie jest pytanie, antyukraiński czy prorosyjski?
Rzeczywiście ten protest był, on był dosyć duży. Organizatorzy tego protestu są rzeczywiście z takich środowisk prorosyjskich. Tylko że problem jest z tym, że trochę bardziej to komplikuje to, że nie zawsze, kiedy zwołano ten protest, właśnie taka sprawa była sygnalizowana. Więc nie wszyscy ludzie, którzy na tym proteście byli, nie można o nich powiedzieć, że to są ludzie z prorosyjskimi jakimiś tam nastrojami. Ten protest bardziej dotyczył problemów, powiedzmy, ekonomicznych, bo teraz, tak samo jak w Polsce, Czech dotyczą takie sprawy jak bardzo wysoka inflacja, bardzo wysokie ceny energii, co oczywiście bardzo ogromnym problemem dla wielu ludzi. W związku z tym też oczywiście obecny rząd, który jest od roku. I dlatego ten protest dotyczył bardziej takich spraw ekonomicznych i bardziej był namierzony przeciwko obecnemu rządowi. Nie można go traktować w całości jak taki protest prorosyjski albo manifestację prorosyjską.
Niektórzy komentatorzy mówią wręcz, że uczestnicy zostali zmanipulowani i że oni właśnie przyszli z innymi postulatami na tę demonstrację.
W pewnym sensie tak rzeczywiście było. I tak jak mówiłem, rzeczywiście o organizatorach można powiedzieć, że to są takie środowiska skrajnie prawicowe, skrajnie lewicowe, prorosyjskie, ale o tych ludziach, którzy przyszli, już tego powiedzieć nie można. Jeżeli chodzi o partie polityczne, to tam uczestniczyły przede wszystkim skrajnie prawicowa partia, która się nazywa Partia w Bezpośredniej Demokracji, to miała Okamury, która jest jedną z dwóch opozycyjnych partii w parlamencie w tym momencie, która rzeczywiście jest taka bardzo mocno uderza w obecny rząd i jest takim, jeżeli to porównać do czegoś w Polsce, to takim trochę może odpowiednikiem Konfederacji, chociaż to porównanie też nie jest takie zupełnie dokładne. Też się udzielała partia komunistyczna, która już nie jest w parlamencie, ale cały czas istnieje, która od zawsze była bardzo mocno prorosyjska. No i też jakieś takie inne grupki już, ale to jest w zasadzie też można powiedzieć na scenie politycznej taki zupełny margines, który jest poza parlamentem.
Można powiedzieć, że w kwestii tej agresji Polska i Republika Czeska jak nigdy mówią tym samym głosem.
Tak jest, co jest bardzo, bardzo charakterystyczne dla Czech, to jest też bardzo, bardzo duża pomoc wojskowa, która została przekazana Ukrainie, łącznie z sprzętem ciężkim, takim jak czołgi, ale o tym też trzeba pamiętać w kontekście tego, że rok temu odbyły się w Czechach wybory i to jest w dużym stopniu wynik tych wyborów, który znowu nie był taką ogromną różnicą, więc w pewnym sensie to też można uważać za przypadek. Wybory skończyły się tak, a nie inaczej, bo jakby rządził poprzedni premier Andrej Babiš, to zapewne też wspierałybyśmy Ukrainę, ale może nie w takim stopniu. I tutaj też trzeba powiedzieć to, że w tym bardzo dużą rolę odgrywają nie tylko sam rząd jak taki, ale też pewne konkretne postaci. I tutaj trzeba wspomnieć przede wszystkim ministra spraw zagranicznych, Jana Lipowskiego z partii Piratów i minister obrony, którą jest teraz Jana Černochová z partii ODS prawicowej, którzy są takimi bardzo, bardzo mocnymi postaciami i którzy bardzo, bardzo mocno wspierają Ukrainę i przez to, że akurat te postacie pojawiły się na takich posadach, to też ta pomoc jest taka mocna. Co dotyczy przekazywania sprzętu wojskowego, to szczególnie ta postać ministra obrony, która jest rzeczywiście taka bardzo stanowcza, to myślę, że tutaj odgrywa ogromną rolę.
Dzięki.
Dzięki za pozwanie.
Próbowałem podziękować po czesku Michałowi Lebduszce ze Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych. W czasie tego wywiadu pojawił się temat Zakarpacia i pewnej sympatii, którą nawet mają tam do Czechów za ten okres dwudziestolecia międzywojennego i zupełnym przypadkiem pojawiła się inna wiadomość z Zakarpacia, która też jest związana z pewnym narodem, który miał związki historyczne z tą ziemią. 13 października decyzją Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej w Mukaczewie na zamku Polonok, gdzie stoi wielka statua z turulem, to jest mityczny ptak, który wedle legendy miał przyprowadzić Madziarów na ziemię dzisiejszych Węgier, a niektórzy twierdzą, że nawet był to totem, ptak totemiczny rodu Arpadów. Decyzją tego Komitetu Wykonawczego turul, ten wielki, stojący nad zamkiem, górujący ptak zostanie zniesiony, a w to miejsce ma być umieszczony tryzub. Ten pomnik został tam postawiony w roku 2008, jak gdyby z inicjatywy i wsparcia Imre Paka, to jest Węgier, który pochodzi z Zakarpacia. Artur Żak powinien być cały czas na łączach. Co ty sądzisz o tym zdarzeniu?
Ja mam podejście dwojakie i tak naprawdę ten proces usunięcia turula chyba trwa od jeszcze 2018 roku, kiedy to Muzeum Historyczne w Mukaczewie ogłosiło konkurs na opracowanie małego herbu ukraińskiego, który będzie umieszczony w tym miejscu. Niemniej jednak władze węgierskie i media węgierskie donoszą o tym, że tego samego dnia, kiedy została podjęta decyzja, czyli tak jak mówiłeś, 13 października, turul został już usunięty. Ja próbowałem znaleźć jakieś doniesienia ukraińskie, czy faktycznie został usunięty i prawdopodobnie tak jest. Tak jak powiedziałem, mam trochę dwojakie podejście, bo z jednej strony faktycznie, jeżeli chodzi o współczesne zachowanie się władz węgierskich w stosunku do agresora rosyjskiego, do Rosji, może rodzić pewne wątpliwości, z tym, że ja zawsze wolę się tak naprawdę powstrzymać od walki z historią, z dziejami przeszłymi. Więc mam dwojakie podejście do tego wydarzenia. Moim zdaniem ono też w jakimś stopniu podniesie tę temperaturę dialogu ukraińsko-węgierskiego. Więc nie wiem.
Temat ciekawy i powinniśmy wrócić do niego być może kiedyś, ale czas nas goni, dlatego porzucamy już Zakarpacie, porzucamy mitycznego Turula, za chwilę przeniesiemy się do Republiki Mołdawii, a zanim to nastąpi w rozmowie z panią prezes Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska-Mołdawia z panią Oksaną Satirowicz. Posłuchamy moim zdaniem najlepszego produktu eksportowego Mołdawii w formacji Zdob. Zdob. Doprawdy mało jest rzeczy na tym świecie, które lubię bardziej niż grupę Zdob. Zdob z Mołdawii. Artur Żak napisał mi jeszcze, że to najlepszy produkt eksportowy tuż po winie. A więc to kwestia gustu, ale tym żartobliwym akcentem witamy panią Oksanę Satirowicz, prezesa Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Polska-Mołdawia. Buna dimineața!
Buna dimineața, Tara. Dzień dobry.
Dzień dobry. Cieszymy się, że mamy połączenie z Kiszyniowem, bo rzadko rozmawiamy i jest z tym miastem i z tym państwem. W naszej audycji jest pani prezesem Centrum Rozwoju, o którym już wspomnieliśmy. Przyglądałem się, na czym polega działalność i muszę powiedzieć, że ona jest dość szerokotorowa. To jest tworzenie polsko-mołdawskich partnerów, przekazywanie polskich doświadczeń, wprowadzanie polskich projektów rozwojowych, pomocniczych. Dość dużo. Czy mogłaby pani nam przybliżyć tę działalność?
No, chętnie. Oczywiście opowiem o naszym centrum, ponieważ rzeczywiście jest takim projektem bardzo unikatowym. Moim zdaniem, w sumie zdaniem też naszych gości z Polski, bardzo odróżnia się od innych projektów, ponieważ mamy bardzo duży zakres działań i pewnie wynika to z tego, że pomysł powstania tego centrum należał do pana Ireneusza Derka, który jest prezesem i właścicielem międzynarodowej firmy Plastics, które ma oddziały w Gruzji, w Mołdawii, w Ukrainie. No i właśnie w Mołdawii, kiedy pan Ireneusz zakupił duży budynek dla swojej firmy, on jako biznesmen społeczno odpowiedzialny przekazał do naszego centrum całe piętro, które zajmuje 500 metrów, na właśnie taką społeczną działalność. I akurat wtedy wynikł ten pomysł, żeby połączyć te wszystkie dziedziny, bo tutaj dajemy rady na tym terenie, znaczy na naszym biurze, zrealizować i kierunki badawcze, i kierunki kulturowe, ale przede wszystkim oczywiście takie gospodarcze, tak? Bo chodziło o to, że między Mołdawią a Polską coraz więcej jest zainteresowań biznesowych i nie było właśnie gdzie organizować takie forum gospodarcze, ekonomiczne. I to był taki początkowy pomysł, żeby w naszym centrum organizowywać spotkanie polskich biznesmenów z mołdawskimi. I to się udało w 2019 roku. Do nas przyjechali przedstawicieli województwa dolnośląskiego wraz z przedstawicielami firm i co było ciekawe, też były producenci wina polskiego i oni przywieźli swoje próbki, były bardzo dobre, ale akurat przyjechali po to, żeby zabrać jakieś doświadczenie od nas, a inne firmy, żeby sprzedać swój produkt, więc stąd to ruszyło.
To poniekąd przyjechali z drzewem do lasu, takie jest przysłowie, że nie przywozi tak się drzewa do lasu.
Ale dla nas było bardzo ciekawe i to było białe, bardzo dobre wino, więc powiem szczerze, że nasi mołdawscy przedsiębiorcy tutaj byli zdziwieni, że próbowali polskie wino i to było dobre wino.
Mm-hmm. Działalność wasza to również pośredniczenie, no, zresztą pani już to powiedziała, w działalności, pomoc w działalności polskich firm w Mołdawii, w Republice Mołdawii. Czy to jest duża liczba takich przedsiębiorstw czy firm próbujących w waszym państwie pracować?
Próbujących jest dosyć duża liczba, bo zwracają się do nas z różnych dziedzin polskie firmy. Nie zawsze to się kończy sukcesem z powodu tego, że mołdawski rynek nie jest takim oczywistym, jakby się wydawało, i on może nie jest takim dużym, jak oczekują z polskiej strony przedsiębiorcy. Ale zazwyczaj udaje się, na przykład, tak jak pan mówi, zapośredniczyć na zakup konkretnych towarów. Może tak.
Przyglądam się tu informacjom i 30 firm z Rzeczypospolitej skorzystało z usług doradztwa. To znaczy, że jest zainteresowanie, bo przecież Mołdawia nie jest dużym państwem. Jeżeli spojrzymy na mapę, obok jest wielka Ukraina i wielka Rumunia, więc 30 to chyba jest całkiem dobra cyfra.
No dokładnie, tak. Teraz już więcej tych firm jest, nawet uwzględniając dzisiejsze nieproste warunki współpracy, i jest ich coraz więcej, i nasz centrum tym się odróżnia, że świadczymy też usługi rejestracji polskiej firmy czy oddziału na terenie Mołdawii. I nasz centrum również świadczy taką bardzo rzadką usługę jako adres korespondencyjny czy adres prawny, tak? Czyli nasz centrum przedstawia taki szeroki zakres, jeżeli chodzi o rozszerzenie działalności polskiej firmy na terenie Mołdawii, czyli możemy otworzyć firmę, możemy zrobić badanie, możemy zatrudnić osoby, możemy zajmować się księgowością, i to jest nasza zaleta.
Widziałem zdjęcia z pomieszczenia, gdzie znajdowało się, przepraszam, miejsca, w którym obecnie znajduje się centrum. To robi ogromne wrażenie, jak z takiego zaniedbanego miejsca nagle stworzyli państwo prężny i dobrze prezentujący się ośrodek.
No właśnie, niestety jesteśmy na radio i państwo nie widzą tych zdjęć, tak, przed i po. To rzeczywiście robi wrażenie, bo to był taki duży zakład radziecki, który teraz przekształcił się dzięki właśnie dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski poprzez granty. Taki współczesny obiekt z ścianami ze szkła, z super systemami nagłośnienia, gdzie można zrobić i prezentacje, i zorganizować i forum oraz takie wydarzenia kulturalne, więc oczywiście teraz to jest takie mega współczesne miejsce, gdzie można spędzać dużo dobrego czasu, realizując nasze projekty.
Mieszka pani na terenie państwa, które sąsiaduje z Ukrainą, i całkiem niedawno rosyjskie rakiety przeleciały nad terytorium Mołdawii. Na szczęście one nie spadły u państwa, na terenie państwa to powtórzenie, ale ta wojna oczywiście musi mieć wpływ na społeczeństwo Mołdawii. Jaki jest stosunek Mołdawian do tego, co dzieje się na wschód od Mołdawii? Ja obserwuję czasem media z Naddniestrza i tam pełną parą pracuje rosyjska propaganda, zaliczając Mołdawię, Rumunię, Stany Zjednoczone, NATO do takich czarnych, najgorszych państw na świecie. A pytanie, jak Mołdawianie są ustosunkowani do tego, co się dzieje?
No, na szczęście Mołdawianie, a większość to w Kiszyniowie, tak, bo w Kiszyniowie 700 tysięcy mieszka z 3,5 milionów ludności Mołdawii. Odnosi się do tego bardziej jako europejskie państwo, tak? Czyli u nas większość rozmawia po rumuńsku, większość już ma rumuńskie paszporty, bo u nas jest uproszczona procedura otrzymywania rumuńskich paszportów, więc bardziej proeuropejski. I powiem szczerze, że może w Naddniestrzu jest właśnie takie zombowanie rosyjskimi mediami. W Kiszyniowie i w okolicach nie ma takiego wpływu jak w Naddniestrzu, więc jest adekwatne podejście do tej sytuacji. Chociaż przyznam, że tak mocnego odczucia tej wojny tak naprawdę nie mamy. Niby jest od nas 200-300 kilometrów, ale tak naprawdę nie czujemy tej wojny. U nas jest wszystko dobrze, nie tak dawno był dzień wina, teraz świeci słońce, więc ogólnie jest bardzo dobra sytuacja.
Bo Mołdawianie nie mogą żyć bez wina, jak śpiewał zespół z Dobsi z Dób, ale jednak na samym początku ta wielka fala uchodźców z Ukrainy dotarła do Polski, dotarła do innych państw, ale również do Mołdawii.
Tak jest, teraz na terenie Mołdawii jest 60 tysięcy uchodźców, ale to są takie zarejestrowane, prawda? Czyli ich tak naprawdę jest więcej. I to widać przez ukraińskie samochody na przykład, czy język ukraiński, który słyszymy ciągle, tak jak u was też. Ale nie jest ich tak dużo, jak było wcześniej.
No tak, bo ten okres już się skończył, tej największej fali. Pani prezydent Mołdawii ma dobrą prasę na Zachodzie, jest politykiem prozachodnim i jej postawa też tutaj jest taka, jak pani mówiła, jak większości społeczeństwa.
Dokładnie, tak. Więc u nas jak najbardziej jest proeuropejski kierunek, jesteśmy nastawieni do tego, żeby wejść do Unii Europejskiej, więc ja nie czuję tutaj tego zombowania i prorosyjskiego kierunku.
Ale trzeba powiedzieć, że w Mołdawii mieszka też duża grupa, jak niektórzy mówią, rusofonów, a inni po prostu nazywają ich Rosjanami, że też są miejsca, gdzie język rosyjski dominuje w jakimś stopniu. Pewnie media też są odbierane, chociaż tego tak naprawdę nie wiem. No i ta grupa, z tego co się zorientowałem, jednak to są zwolennicy ruskiego miru, czy jak się tłumaczy to na polski, rosyjskiego świata.
No, niestety przyznam, że jest ta grupa ludzi, jest to, no niby według statystyki jest 30% rosyjskomówiących i na szczęście ona corocznie spada ta liczba, więc coraz więcej młodzież, które się rodzi i dzieci, które się rodzą, oni rozmawiają bardziej po rumuńsku, tak? I dlatego coraz mniejsze są te wpływy prorosyjskie, ale właśnie warto przyznać, że te 30% prorosyjskich, no oni rzeczywiście jak to powiedzieć, no dużo o tym rozmawiają i na przykład mają większy wpływ niż na przykład prorumuńska ludność, tak? Czyli oni mają bardziej takie wstrętne podejście, tak? Czyli takie no, napierające, tak? Takie nieprzyjemne, bo na przykład nasi prorumuńscy ludzie, no oni nie mają tego w sobie, że oni mówią tylko o Rumunii czy tam o prorumuńskim kierunku, a te właśnie rosyjsko mówiące ciągle tylko o tym nie mówią. Chociaż u nas zawsze jest pytanie, po co tutaj próbować realizować swoją politykę, skoro ci się podoba mieszkać w Rosji, to proszę pojechać do Rosji, ale nikt nie wyjeżdża.
Czyli są całkiem zadowoleni z warunków, które mają w Republice Mołdawii i do Rosji nie chcą wyjeżdżać. Mówi pani o polityce czy stosunku prorumuńskim i prorosyjskim, to więc zadam takie pytanie, czy na ile i czy istnieje świadomość już mołdawska, odrębna od rumuńskiej? Czy one są gdzieś tak równolegle, czy te dwa światy się coraz bardziej oddalają?
Ciężko powiedzieć. Zależy od tego właśnie, jaka jest rodzina. Bo jeżeli na przykład już jest to obywatelstwo rumuńskie, no to już takie bardziej prorumuńskie. I to już rozmawialiśmy właśnie ostatnio na spotkaniu w ambasadzie polskiej, gdzie wyjeżdżają dzisiaj na przykład, gdzie wyjeżdża mołdawska młodzież na studia za granicę. Tak? No i oczywiście między innymi były Polska, Czechy, Niemcy i tak dalej. No i ktoś powiedział, no i Rumunia. No a Rumunia to już prawie się nie liczy. Dla nas już Rumunia jest prawie jak drugi dom, tak? Czyli no, na przykład rumuńskie uniwersytety to już prawie takie same jak nasze mołdawskie. Jest bardzo łatwo do nich trafić. Jest bardzo blisko domu, czyli mamy bardzo dobre połączenie, więc no naprawdę jeżdżą jak po prostu między miastami. Czyli oczywiście jest ta świadomość mołdawska, ale ona jest bardzo połączona z Rumunią, tak? Czyli naprawdę czujemy się prawie jednym narodem.
A jednak, czy uważa pani, że kiedyś przyjdzie taki dzień, o czym marzą niektórzy, ponownego zjednoczenia, czy to już tak zostanie, że będą dwa państwa, w których będzie mieszkał ludność mówiąca tym samym językiem?
Moim zdaniem, no, nie połączymy się nigdy już. Moim zdaniem już zostaniemy Mołdawią. Mołdawia dobrze się rozwija i jednak jest trochę inna kultura, trochę inny język, chociaż niedużo się różnią, ale moim zdaniem już nie będzie tego połączenia z Rumunią. Raczej po prostu wejdziemy do Unii Europejskiej i będziemy bardzo dobrymi partnerami.
No, trochę inny język. Czasami, gdy się przyjeżdża do Mołdawii, słychać, że niektóre słowa są inne. Czasami używa się innych słów. Ja poprosiłem w te wakacje w Bielcach o tyrbuszon. Uważałem, że zostanę zrozumiany, że będzie chodziło o korkociąg. I osoba, która ze mną rozmawiała, nie wiedziała, o co pytam. Musiałem powiedzieć sztopor i dopiero wtedy sprawa się wyjaśniła. Polskie doświadczenie, na ile już mamy tylko 50 sekund. Na ile polskie doświadczenie może być przydatne dla Republiki Mołdawii?
polskie doświadczenie na pewno będzie przydatne, jeżeli chodzi o zakres integracji europejskiej, czyli przekazywanie doświadczeń, jeżeli chodzi o samorządy i przedsiębiorstwa, tak? Czyli przekazać to doświadczenie, jak trzeba, jakie warunki spełniać, żeby wejść do Unii Europejskiej i żeby te reformy przydały się do wszystkich na każdym poziomie ludności.
Bardzo dziękuję. Mulțumesc frumos, Oksana Satirowicz, prezes Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska-Mołdawia. Dziękuję bardzo pani za rozmowę. La revedere.
Do widzenia.
Program Wschodni dobiega... Do widzenia. Program Wschodni dobiega końca. Wojciech Jankowski z państwem się żegna. Artur Żak, który jest na mnie zły, bo nie słuchaliśmy dzieciuków, i Paweł Bobołowicz, który prowadził pierwszą część audycji. Za tydzień program Wschodni jak zawsze, a skąd i kto poprowadzi, tego jeszcze nie wiemy. Do usłyszenia.